Słuchajcie, 3 lata temu z moim 13-letnim wówczas synem wybraliśmy się na taki specjalny weekend ojca z synem, organizowany przez inicjatywę Czwarty Muszkieter. I organizatorzy tego wyjazdu bardzo dobrze dbają o to, żeby uczestnicy nie wiedzieli, jaki będzie program tego wydarzenia. Ale za to coś, o co bardzo dbają, to o to, żeby uczestnicy wiedzieli, co powinno znaleźć się w ich plecakach. Ile powinien ważyć ich ekwipunek? I zalecają, żeby plecak nie ważył więcej niż ileś kilogramów. No ale kto by się tym aż tak bardzo przejmował? Kto by się aż tak ostro trzymał takich zasad? Punkt startowy był w okolicach Szklarskiej Poręby. Mieliśmy wystartować około 21, a jako, że to była jeszcze wiosna, to o tej porze już było ciemno. No i wyruszyliśmy pod górę. No i wystarczyło kilkaset metrów, żeby mój syn Michał powiedział: tato, ja już nie mogę. Za ciężki jest ten plecak, który niosę. No i wówczas taki moment prawdy, moment zastanowienia. Mogliśmy jeszcze wrócić, ale to by oznaczało zakończenie całego weekendu, na który tak bardzo czekaliśmy. No i po chwili zastanowienia stwierdziłem: dobra, biorę jego plecak. I swój założyłem na plecy, a jego założyłem tutaj z przodu na brzuchu. No i zaczęliśmy iść pod górę. Michał wystrzelił jak kozica górska, szybciusieńko pod górę, a ja zacząłem się pocić straszliwie. I miałem takie nawet poczucie, że idę przez taki długi tunel, który jest sauną, że idę w saunie po prostu. Pot się ze mnie lał, kurtka, naprawdę byłem załamany i doszliśmy do jednego z takich punktów, gdzie można się było na chwilę zatrzymać. No i tak się zatrzymaliśmy i wtedy tak sobie pomyślałem: kurczę, oni mieli rację. Organizatorzy mieli rację. Każdy dodatkowy kilogram staje się coraz cięższy, im bardziej idziemy w górę, im bardziej idziemy do przodu. Ja im po prostu nie ufałem. Ja myślałem, że ja wiem lepiej. No i ostatecznie doszliśmy. Dałem radę. Organizatorzy się nie mylili, kiedy precyzyjnie wskazali, co powinniśmy wziąć ze sobą na ten wyjazd, a czego nie brać. Oni wiedzieli, że im wyżej, im dalej, tym ciężej. Ale wiedzieli też, że może się zdarzyć sytuacja, w której być może będziemy musieli właśnie nieść nie tylko swój ciężar, ale może jeszcze ciężar kogoś, kto idzie obok nas. Jeżeli nie mamy na to przestrzeni, to może się okazać, że będziemy musieli wrócić z tej wędrówki, nie dokończyć jej. No i podobnie, analogicznie, ma to miejsce w naszym życiu duchowym. I dzisiaj będziemy o tym czytali, o tym słuchali z kolejnego fragmentu pierwszego listu apostoła Jana. I tytuł tego kazania to Wiara, która zwycięża. I w poprzednim kazaniu opartym na czwartym rozdziale, drugiej części czwartego rozdziału tego pierwszego listu Jana, mówiliśmy o prawdziwej miłości, o takiej miłości ze znaczkiem R, miłości zarezerwowanej, zastrzeżonej przez Boga, ale też stworzonej przez Niego i dla Niego. I zobaczyliśmy, że to nie jest miłość jakkolwiek sentymentalna, oparta na emocjach, tylko to jest miłość, która ma swoje po pierwsze źródło Bogu, po drugie centrum w krzyżu Jezusa Chrystusa, a po trzecie, że ma konkretny wyraz w relacjach między ludźmi wierzącymi. Jan bardzo mocno podkreślał też, że doskonała miłość usuwa lęk, w szczególności ten lęk przed sądem, sądem ostatecznym, a zarazem uzdalnia nas do przebaczenia innym ludziom. No ale dość naturalnym wydaje się pytanie, skąd wziąć na to wszystko siłę? Skąd wziąć siłę, by kochać innych ludzi, by brać te dodatkowe ciężary, te dodatkowe plecaki na siebie, podczas kiedy my już niesiemy ich tak wiele? Bo mamy swoje zaangażowanie w domu, mamy w pracy, mamy zaangażowanie w kościele I co nas poniesie wtedy, kiedy już te emocje opadną, kiedy już będziemy naciskani, świat wokół nas będzie nam mówił, żebyśmy sobie odpuścili, żebyśmy zrezygnowali, żebyśmy zawrócili, tak jak ja w tej wędrówce i poszli, ale ta droga będzie prowadziła już tylko w dół. Apostoł Jan nie unika tego trudnego tematu, on go wręcz pogłębia. W pierwszej części tego piątego rozdziału, który zaraz będziemy czytali, pokaże nam, co się znajduje u podstaw tej ponadnaturalnej miłości i tym czymś, tym fundamentem jest wiara. Także przyjrzymy się tej pierwszej połowie piątego rozdziału, podzieliłem ją na kilka części. Teraz przeczytamy pierwsze trzy wersety. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto kocha Ojca, kocha również Jego dziecko. Naszą miłość do dzieci Bożych poznajemy po tym, że kochamy Boga i spełniamy Jego przykazania. W tym bowiem przejawia się miłość do Boga, że się przestrzega Jego przykazań. Jego przykazania natomiast nie są ciążliwe. I apostoł Jan zaczyna tutaj w bardzo jasny sposób. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. I tak naprawdę to zdanie porządkuje nam całe chrześcijaństwo. O tym już dzisiaj wspominaliśmy w czasie naszego nabożeństwa. To jest początek. Apostoł Jan nie mówi tutaj o jakiejś religijności, o zachowaniach. Mówi nam o nowym narodzeniu, o radykalnej zmianie życia. Bo chrześcijaństwo nie polega na tym, że stare serce ma się starać jeszcze bardziej, ale na tym, że Bóg daje zupełnie nowe serce. I tutaj pomaga mi taki obraz biegu ulicznego, w którym czasami biorę udział. W biegu ulicznym zawsze jest tak, że na początku jest linia startu. Nie zaczynamy od linii mety, zaczynamy od linii startu. Nikt nie zaczyna gdzieś na końcu. Nikt nie dostaje też medalu przed biegiem. A jednak w życiu duchowym możemy sobie jakby zaczynać od tej mety, czyli zaczynać od uczynków, od posłuszeństwa, a nawet od pracy nad własnym charakterem. Ale Jan nas tutaj ostrzega. Najpierw start. I nowe narodzenie, które nie jest nagrodą, jest jakby wejściem do tego biegu, rozpoczęciem naszej drogi z Panem Bogiem. Także jeśli uwierzysz w Jezusa, to wytworzy w tobie nowe życie, którego owocem jest właśnie miłość do Boga i miłość do innych ludzi. I dlatego ta sekwencja, którą apostoł Jan akurat w tym liście kilkukrotnie nam przytacza, czyli nowe narodzenie, życie z wiary, miłość do Boga i ludzi i posłuszeństwo Bogu, ta kolejność jest tą, którą powinniśmy również w naszym życiu rozpoznawać. I te trzy elementy, wiara, miłość, posłuszeństwo, wielokrotnie się właśnie w tym liście przewijają. No i pytanie, jakie mam do ciebie, tutaj zgromadzony, tutaj jak przyszedłeś na to nabożeństwo albo oglądasz nas w internecie, to czy przeszedłeś tą linię startu? Czy zaufałeś Chrystusowi? Czy oddałeś Mu swoje życie? Czy przyszedłeś do Niego jako do Boga Sprawiedliwego, Boga, który może... wszystko do Boga, który widzi każdy twój grzech. I czy przyznałeś się do tego? Czy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela? Bo tylko to da ci możliwość wystartowania w tej duchowej podróży razem z Bogiem. Dlatego wzywam i zachęcam do tego, żebyś wyznał swoje grzechy, odwrócił się od nich i pojednał z Bogiem. W drugiej części wersetu trzeciego apostoł Jan pisze, jego przykazania natomiast nie są uciążliwe. I ktoś może powiedzieć, naprawdę nie są uciążliwe? Przecież tego tyle jest. Ale wracamy znowu na ten górski szlak. Bo wyobraźmy sobie dwie osoby równie wysportowane, które idą. Jedna idzie miarowo, spokojnie, prosto pod górę, co jakiś czas się zatrzymując, a druga idzie, ale musi się zatrzymać cały czas, tak jak ja, czując się jakby w tej saunie, nie mogąc iść do przodu. I różnica nie leży w szlaku, ale w plecaku. Różnica nie jest w szlaku, ale w plecaku, w tym, co mamy właśnie na sobie, ten cały ciężar, który z sobą niesiemy. Jedna osoba może nieść tylko to, co potrzebne, a druga może cały ze sobą dom wrzucić na swoje plecy. I czasami właśnie Boże przykazania możemy tak traktować, jakie przykazanie dotyczące okazywania miłości wobec drugiego człowieka, właśnie jako jakiś dodatkowy ciężar. Ale dlaczego to staje się ciężarem? Bo wtedy, kiedy mówimy, że my to zrobimy o własnych siłach, zrobimy to po swojemu, bez relacji zaufania Bogu. Czyli problemem nie są Boże zasady, to jak mamy żyć, ale problemem albo pytaniem jest, z jakiego źródła czerpiesz, aby iść za Bogiem? Z jakiego źródła czerpiesz, aby zgodnie z nimi żyć? No i to właśnie nowe serce, które otrzymujemy od Boga, daje nam prawdziwe życie i właściwą motywację do tego, żeby za Bogiem kroczyć. Przeczytajmy kolejne dwa wersety. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. W pismach apostoła Jana świat to jest, reprezentuje bardziej taki system wartości, który całkowicie pomija aspekt Pana Boga, czyli żyje tak, jakby Boga nie było. I świat ten, gdybyśmy porównali do wiatru, to jest taki wiatr w twarz wierzącego. I nasza wiara nie usunie tego wiatru, ale będzie powodowała, czy będzie dawała nam siłę, żeby pod ten wiatr iść. I każdy, kto regularnie biega, jeździ na rowerze, wie, czym jest wiatr prosto w twarz. Kiedy w okresie wakacyjnym z żoną jeździmy sobie czasami na Półwysep Helski, to tam zazwyczaj wieje z zachodu. W ogóle większość wiatrów w Polsce wieje z zachodu. Jeżeli zdecydujemy się na trasę, że pojedziemy pociągiem na Hel i jedziemy do Władysławowa przez Półwysep, to jedziemy cały czas z wiatrem w twarz. Ale jeżeli się zdecydujemy na łatwiejszą trasę i wystartujemy z Władysławowa, no to jedziemy sobie wspaniale przez całą Mierzeję. Także ten wiatr powoduje, że jesteśmy kwestionowani. On nas może zatrzymywać, chcieć nas zatrzymać, może nas chcieć spowolnić, ale to my decydujemy, na ile zostajemy w tym kursie, który obraliśmy. Czyli świat nie decyduje o kierunku naszej życiowej wędrówki. Także zwycięstwo chrześcijanina, zwycięstwo wiary nie będzie oznaczało tego, że my nie będziemy odczuwali presji, nie będziemy tego wiatru w ogóle czuli, ale że nie zmienimy obranego kierunku podążania za Chrystusem. Także kluczem, o której powtarza apostoł Jan, jest wiara i posłuszeństwo tej wierze. Ale też to oznacza, że musimy całkowicie poddać każdą dziedzinę naszego życia Bogu. Ponieważ im bardziej przyznajemy, że tylko od Niego zależymy, tym bardziej pokładamy w Nim nadzieję. I dlatego, tak jak napisał apostoł Jan, przykazania nie są uciążliwe, bo chodzi o to, że my mamy się skupiać na Bogu, a nie na naszych staraniach. I na pełnej zależności właśnie od Niego, a nie od tego, co my zrobimy. Bo możemy się męczyć, niosąc albo nadmiarowe, takie ciężkie plecaki wypełnione naszymi własnymi pomysłami dotyczącymi naszego życia, albo zatrzymać się, opróżnić każdą z komór w tym naszym życiowym plecaku i poprosić Boga, aby nam pomógł. I On dobrze wie, tak jak organizatorzy czwartego muszkietera, On dobrze wie, co jest niezbędne w tym plecaku. On dobrze wie, z czym powinniśmy dalej iść, ale też dobrze wie, co jest zbędnym bagażem, tym bagażem, który nas w życiowym, w naszej życiowej wędrówce zatrzymuje. To może być niewyznany grzech, to może być jakaś sytuacja, w której się z kimś nie pogodziliśmy, nie przebaczyliśmy. Dobrze wiemy, że to nas zatrzymuje i dopóki nie przyjdziemy z tym do Pana Boga, to trudno jest oczekiwać, że będziemy wytrwale w tej wędrówce szli. Także pytanie, jakie sobie stawiamy dzisiaj, jakie ja sobie stawiam, ale też jakie chcę wam zadać, jest takie: jakie są obszary w twoim życiu? Te komory tego naszego życiowego plecaka, w którym być może trzymasz coś, czego nie chcesz oddać Bogu. Możesz tak się przyzwyczaiłeś, że ten problem, z którym tutaj przyszedłeś, może też dzisiaj już jest tak, zżyłeś się z nim, że nie jesteś w stanie już go oddać Bogu. Nawet nie myślisz o tym, po prostu myślisz, to jest taki mój krzyż, który będę niósł, ale Bóg zaprasza cię do tego, żeby wszelkie troski na niego przekazać, żeby oddać to dzisiaj Bogu. Przechodzimy do kolejnej części naszego tekstu. Jezus Chrystus jest tym, który przyszedł przez wodę i krew. Przyszedł nie tylko przez wodę, ale przez wodę i krew. Duch natomiast składa o tym świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Świadectwo zatem pochodzi z trzech źródeł. Są nimi Duch, woda i krew. A to, co głoszą, jest spójne. Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, zauważmy, że świadectwo Boga jest ważniejsze. Jest to przecież świadectwo samego Boga, złożone o Jego własnym Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma to świadectwo w sobie. Kto nie wierzy Bogu, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które złożył on o swoim Synu. I bardzo często w tym liście apostoł Jan zdaje się odpowiadać na jakiś ważny problem, czy podkreślać jakąś ważną myśl, ale my nie wiemy z tekstu, na co to jest odpowiedź. Inaczej niż apostoł Paweł, który chociażby w liście do Rzymian prowadzi taką dyskusję z nieobecnym, ale jednak jakimś pytającym i samemu sobie zadaje pytania, na które udziela odpowiedzi w tekście. Z kolei apostoł Jan robi trochę inaczej. I tutaj jesteśmy bardziej zachęcani do tego, żeby sięgnąć do kontekstu. O czym tutaj jest mowa? Dlaczego akurat ta woda i krew musiała tutaj się znaleźć? No i kluczem do zrozumienia tego fragmentu jest coś, o czym już kilkukrotnie w czasie tej serii miałem okazję mówić, czyli problem gnostycyzmu, który infiltrował, można powiedzieć, Kościół pierwszych wieków. I dlatego apostoł Jan pisze tutaj o tym, o wodzie i krwi, ponieważ chce bronić bardzo jasnej prawdy. Takiej prawdy, że Jezus naprawdę przyszedł na świat jako człowiek i Bóg, naprawdę żył i naprawdę umarł. Bo wcześniej, kiedy gnostycy właśnie jakby próbowali zmienić to myślenie wierzących, oni twierdzili, że Pan Jezus jakby urodził się jako człowiek i dopiero w momencie chrztu, dopiero w momencie tego zanurzenia w Jordanie nabrał tych cech boskich. Ale tutaj jest jasno powiedziane, Jezus przyszedł przez wodę i krew, czyli był Bogiem w ludzkim ciele. I to ważne, bo chrześcijaństwo się nie opiera na naszych domysłach, na jakichś poszlakach, na tym, co możemy sobie jakąś hipotezę postawić, ale na tym, czego dokonał Bóg. Dlatego w wersecie 9 Jan wskazuje, Boże świadectwo jest ważniejsze. Ono jest silniejsze, ma większą wagę, jest niepodważalne, bo to jest bardziej wiarygodne świadectwo niż jakiegokolwiek innego człowieka, w ogóle jakiegoś człowieka. I to jest świadectwo działania Ewangelii, nie nasze. W wersecie 10 dodaje, kto wierzy w Syna Bożego, ten ma to świadectwo w sobie. Ale co jest treścią tego świadectwa? O co tutaj chodzi? O tym przeczytamy w kolejnych dwóch wersetach, trzech. Treścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu, Kto ma Syna, ma to życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Napisałem to do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I twoje i moje emocje mogą się wahać. Nasza wiara może mieć lepsze i gorsze dni, ale Boże świadectwo o Jego Synu pozostaje niezmienione. I tak naprawdę świadectwo twojego nawrócenia, jeżeli jesteś osobą nawróconą, to jest świadectwo o samym Bogu. Można nawet powiedzieć, że to nie jest twoje świadectwo nawrócenia, ale to jest Boże świadectwo działania w twoim życiu. Albo świadectwo Bożego działania w twoim życiu. Bo to Bóg przykłada ten stempel. To nie my tutaj produkujemy świadectwa, tylko mówimy o tym, że tylko Bogu należy się chwała, bo tylko On jest tym, który potwierdza właśnie to, co sam zapowiedział. I On właśnie daje to świadectwo naszego nawrócenia. Kto ma Syna, ma Ojca. Jeśli nie masz Jezusa, to nie masz też życia wiecznego. Bo Jezus powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem, i że nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przez Niego. Także jeśli zaprzeczasz temu, to niestety nie masz życia wiecznego. W wersecie 13 przeczytaliśmy takie słowa. Napisałem to do was, którzy wierzycie w Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I tutaj komentatorzy tego listu się zgadzają, że to jest taki centralny werset, właściwie już podsumowujący wcześniejsze wywody apostoła Jana, czyli całe cztery ponad rozdziały. Czyli apostoł Jan, chociaż zadawał w tym liście wiele pytań i odnosił się, stawiał wiele tez, które mogły wprowadzić wierzących i mogły nas wprowadzić w jakieś takie zakłopotanie, czy ja naprawdę wierzę, czy ja naprawdę idę za Bogiem, skoro apostoł Jan zadaje nam tyle trudnych pytań, to tutaj mamy odpowiedź. Apostoł Jan chce upewnić wierzących, że mają życie wieczne, że mają zbawienie. A jego celem nie było to, żeby wzbudzić wątpliwości, żeby zasiać ziarno jakiejś wątpliwości właśnie. On nie chce, żebyśmy się domyślali. On chce, żebyśmy właśnie mieli tą pewność, która zresztą będzie nas prowadziła w dalszym życiu. I to jest trochę tak jak z aktem urodzenia, czy naszą tożsamością, która nie zmienia się dlatego, że mamy lepszy lub gorszy dzień. Ten akt urodzenia i to życie wieczne nasze nie zależy przecież od nas, naszego lepszego lub gorszego samopoczucia, bo to znowu nie o nas tu chodzi, ale o Boga. Przed nami ostatnie dwa wersety dzisiejszego fragmentu. Nasza pewność, z którą zbliżamy się do Niego, łączy się z tym, że kiedykolwiek prosimy o coś zgodnie z Jego wolą, słyszy nas. A skoro wiemy, że nas słyszy, gdy Go o coś prosimy, wiemy też, że mamy od Niego odpowiedź na przedstawione Mu prośby. I z tej pewności zbawienia, o której była mowa w wersecie 13, właśnie wypływa nasza szczera modlitwa. I dziecko, jak wiele tu osób na sali ma dzieci, to dziecko, jeżeli ma zdrową relację miłości ze swoim ojcem, ono nie będzie jakoś zwlekało z tym, żeby do niego podejść i zadać mu pytanie, o cokolwiek go poprosić. Ono po prostu przyjdzie i go poprosi. Ostatnio miałem taką okazję razem z naszym pastorem być kilkukrotnie w pewnym banku, który ma w swojej nazwie literkę M jak miłość, chociaż może daleko od tej miłości tam było. I mieliśmy okazję tam kilkukrotnie być w tym banku. I za każdym razem, gdy tam szliśmy, mieliśmy takie poczucie, że osoba, która nas obsługuje, nas nie słucha. Czyli jakby my coś mówiliśmy, ona jednocześnie pisała na klawiaturze. Potem w pewnym momencie mówiła, że ona musi wyjść. Co wprowadzało nas trochę konsternację, bo nie wiedzieliśmy, co się dzieje. No i siedzieliśmy sobie na przykład 15-20 minut, po czym pani wracała i mówiła, że nic się nie da zrobić. I to nie było tylko raz, tylko było to kilkukrotnie. I tak sobie pomyślałem, jak dobrze, że z Panem Bogiem jest inaczej. Jak dobrze, że z Panem Bogiem jest inaczej. Bo z Nim relacja jest relacją przypominającą relację dziecka z Ojcem. I Bóg nie obiecał spełniać wszystkich naszych zachcianek oczywiście, ale obiecał, że zawsze wysłucha swoich dzieci. I teraz, choć to może zabrzmieć banalnie, my może czasami nie prosimy. Albo może sobie myślimy, że nie będziemy prosić o rzeczy, które są zbyt małe, że może Boga to przytłoczy, że skoro On się zajmuje tak wielkimi rzeczami jak cały ten świat, to może nasze indywidualne problemy mogą być za Niego zbyt wielkie. Ale nie tylko w tym fragmencie, ale też w innych, w Nowym Testamencie jesteśmy zachęcani do tego, jak chociażby w liście Jakuba, że gdzieś tam jest napisane, nie otrzymujecie, bo nie prosicie. Czyli zachęta jest do tego, żeby prosić. A dlaczego? Bo proszenie znowu pokazuje na postawę naszego serca, na postawę pełnej zależności od Boga w każdym momencie naszego życia. I być może nie prosimy, bo mamy jakieś poczucie winy, być może mamy znowu ten ciężar, o którym już dzisiaj wspominałem, ale wiedzmy, że Bóg jest wszechmogący i nigdy się nie męczy. My możemy być zmęczeni, ale On się nigdy nie męczy. I powinniśmy prosić o wszystko i to przypomina taką stałą konwersację z Bogiem w liście do Filipian w 4 rozdziale. Też jesteśmy zachęcani, aby we wszystkim powierzać się Bogu. W wersecie 14 jest napisane, że mamy się modlić zgodnie z Jego wolą, a Jego wola jest objawiona w Piśmie Świętym. I na przykład Jego wolą jest, żeby ludzie się opamiętali, żeby przyszli do Niego, żeby oddali Mu swoje życie, żeby szli za Nim. Dlatego jesteśmy zachęceni do tego, żeby modlić się o nawrócenie naszych bliskich, modlić się o nawrócenie osób, które jeszcze do Niego nie przyszły, bo wiemy, że to jest zgodne z Jego wolą. Podsumowując dzisiejszy fragment, kilka takich lekcji, które płyną, kilka myśli, które chciałbym podkreślić. Czyli po pierwsze, to nowe narodzenie jest startem, a nie metą. Czyli życie z wiary stanowi jako konsekwencję tego, że przeszliśmy przez tą linię startu. I życie z wiary następnie daje nam paliwo do miłości do Boga i ludzi. Po drugie, wiara nie usuwa przeciwności, czyli wpływu tego świata, ale nadaje nam kierunek. I znowu, ten kierunek idziemy wytrwale tą drogą, właśnie nie dzięki nam, ale dzięki naszemu wspaniałemu Bogu. Po trzecie, pewność zbawienia opiera się nie na naszych uczuciach, nie na naszych przekonaniach, tylko na Bożym świadectwie, które jest niezaprzeczalne i którego nic nie jest w stanie zmienić. I wreszcie po czwarte, ta szczera modlitwa wypływa z relacji bliskości dziecka z Ojcem. I znając Ojca, będziemy składać nasze modlitwy właśnie zgodne z Jego wolą. I na koniec chciałbym jeszcze wrócić do obrazu tego biegu ulicznego. Czy jako wierzący jesteśmy w sytuacji, w której nie musimy się ścigać o to, kto będzie pierwszy na mecie. Bo meta już została przekroczona. Już ten biegacz pierwszy przez to przebiegł i on już przeciął linię mety. Przebiegł całą trasę, dobiegł do końca. Także my nie biegniemy po to, żeby wygrać, czy żeby zdobyć rekord lub cokolwiek komuś udowodnić. Ale biegniemy dlatego, bo chcemy iść w ślady tego, który dokonał biegu. Chcemy przejść tą samą trasę za tym, który już dokonał biegu. I to jest taki bieg, przejście przez nasze życie z wiarą w zwycięstwo, które już się dokonało. Nie biegniemy, żeby zwyciężyć. My biegniemy, ponieważ zwycięstwo już zostało dokonane. W zeszłym tygodniu uczyliśmy się o tym, że wiara starotestamentowego Józefa pomogła mu zwyciężyć nad wszelkimi pokusami, jakie niósł ze sobą niewątpliwy sukces, jakiego doświadczył w Egipcie. Dzisiaj zobaczyliśmy wiarę, która zwycięża w niesieniu ciężarów, w okazywaniu posłuszeństwa i wyrażaniu miłości. I choć te historie dzieli między sobą nawet może 2000 lat, to łączy je jedna prawda dotycząca niesamowitej siły wiary, niezmiennej siły wiary. I dlatego tytuł tego dzisiejszego kazania jest taki sam jak tytuł zeszłotygodniowego kazania. Nie wiem, czy ktoś z was to wyłapał. Także ta sama wiara, która dała siłę i moc Józefowi, żeby przejść suchą stopą przez wszystkie te sukcesy, których doświadczył i stać przy Bogu, tak samo my dzisiaj jesteśmy zachęcani przez apostoła Jana, żeby dzięki tej wierze zrzucić ciężary, które są nadmierne i iść z wiarą za Bogiem. Zachęcam nas do powstania i modlitwy.